puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry Państwu, Magda Świerczyńska do lot przed mikrofonem. Słuchają Państwo audycji Puls Ziemi. A co dzisiaj w programie? Na początek pojedziemy do Gniewa. Poznamy działające tam ekocentrum Heliantus, zajmujące się edukacją ekologiczną, skierowaną do lokalnej społeczności, w szczególności do dzieci i młodzieży.
No myślę, że po to, żebyśmy po pierwsze znali choć trochę przyrodę, żebyśmy mieli choć elementarną wiedzę, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, że ta przyroda jest po prostu ważna.
Będziemy też w koterzach, spotkamy się ze stowarzyszeniem Kobiety Kwiaty Kociewia.
Moją ambicją jest pokazać, że kobiety na wsi to nie są gospodynie wiejskie. Są, ale nie tylko.
A na koniec odwiedzimy jedyną winiarnię w gminie Zblewo. Poznamy białe wina wytrawne, produkowane na gospodarstwie pana Marka.
Tutaj jest w tej chwili 180 krzewów. One w tej chwili są już po tych cięciach wiosennych, jak widać. Nie wygląda to może zbyt efektownie, bo jest tylko taka sucha, prosta gałązka. Ale to jest taka baza, ja to nazywam matka czasami dla naszych winnic, dla rozwoju.
Puls Ziemi w Radiu Gdańsk. Po przerwie muzycznej słyszymy się ponownie. Propagują ideę ekorozwoju, działają na rzecz ochrony środowiska, organizują wycieczki i warsztaty. Mowa o ekocentrum Heliantus działającym w Gniewie. Więcej o działalności centrum w rozmowie z Dorotą Cypurą, kierowniczką.
Przyroda Kociewia jest bardzo cenna i tutaj są cenne, rzadkie, chronione obszary i to jest jak najbardziej na plus. Natomiast chcemy też powiedzieć, że jakby edukacja ekologiczna, edukacja przyrodnicza nie musi się dziać tylko wówczas, gdy takie cenne obszary mamy, bo tak naprawdę edukacja to jest spotkanie z osobami, które są amatorami w dziedzinie przyrodniczej. W związku z tym wystarczy im naprawdę namiastka przyrody i to już i tak będzie ciekawe i będzie nawet trudne do ogarnięcia. Dlatego chcemy dzisiaj pokazać, że nawet zwykła przyroda w mieście, nawet przyroda na trawniku, czy już nie powiem park, czy las, jezioro, to jest naprawdę wystarczający zasób przyrodniczy, żeby taką edukację przyrodniczą, edukację ekologiczną prowadzić. Kociewie, chcę też zaznaczyć, ma bardzo cenne obszary i bardzo fajnie jest to też wykorzystać, ale to nie jest warunek konieczny.
Czyli jak? Możemy sobie wziąć kawałek trawnika i z dziećmi popracować nad jego rolą choćby.
Na przykład nad jego rolą, ale też nad znalezieniem na przykład popularnych chwastów, bo w mieście, w przeciwieństwie do na przykład bardzo zadbanego ogródka, jakieś chwasty się uchowają. Lepiej jeszcze, jeśli ten trawnik nie jest aż tak bardzo zadbany i bardzo często koszony, to spokojnie możemy nawet znaleźć, że tu jakiś mniejszy kwitnie, albo jakiś tasznik gdzieś z malutkimi białymi kwiatuszkami. Także wbrew pozorom są tam już przynajmniej rośliny, a jeśli są jakieś rośliny, to na pewno znajdą się też jakieś małe organizmy, bezkręgowce, jakieś owady, biedronka, pszczoła, osa czy coś tego typu. Także nawet na tym trawniku, który wygląda, że jest taką pustynią przyrodniczą, można coś znaleźć.
Proszę powiedzieć, jak Państwo działają jako ekocentrum? Bo to są i lekcje dydaktyczne, to są i warsztaty, co jeszcze?
Też różnego rodzaju akcje, takie, w którym zachęcamy mieszkańców też do działania, wystawy przyrodnicze, konkursy i tutaj te konkursy mogą być różne, bo od konkursów wiedzy po konkursy jakieś plastyczne czy konkursy fotograficzne na przykład. Organizujemy wycieczki, często te wycieczki są w ramach albo ferii, albo wakacji, ale też na przykład jako nagroda w konkursie. Wycieczki zawsze też są powiązane przyrodniczo, staramy się wtedy właśnie w jakieś takie cenne, ciekawe miejsce pojechać. Także ta różnorodność jest dość duża. No i oprócz tego, że są to działania takie na wprost do uczniów, powiedziałabym, czyli takie warsztaty, to te konkursy są już otwarte na mieszkańców, niezależnie od wieku, ale też mamy i spotkania, warsztaty, wykłady czasami właśnie dla mieszkańców dorosłych. Także też jakby ten przekrój wiekowy tutaj nie jest ograniczeniem.
A po co to wszystko?
No myślę, że po to, żebyśmy po pierwsze znali choć trochę przyrodę, żebyśmy mieli choć elementarną wiedzę, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, że ta przyroda jest po prostu ważna. Bo w naszym obecnym życiu jakby troszeczkę się zapędziliśmy, zapomnieliśmy o przyrodzie, zatraciliśmy do niej szacunek. I póki nie będziemy jej znali, póki będziemy ją tylko oglądali gdzieś tam przez okno samochodu, że coś ładnie wygląda, a może nawet ktoś nie zauważy, bo będzie siedział z tabletem na przykład, nie będzie kierowcą, a kierowca patrzy na drogę, więc też nie widzi, to po prostu nie będziemy umieli tego docenić. I uważam, że żeby umieć docenić, to trzeba najpierw choć trochę poznać tą rolę, to piękno też. Taki jest cel.
A jak się sprawdza Państwa działalność tutaj właśnie na tych terenach Kociewia?
Z roku na rok jest większe zainteresowanie. Właśnie otwierają się na przykład ostatnio dorośli też i oni chcą też, żeby były jakieś warsztaty czy jakieś spotkania. Nie narzekamy na aktywność szkół czy przedszkoli, czy szkół tutaj ponadgimnazjalnych i podstawowych. Także no myślę, że ten odzew jest i to zainteresowanie jest i no tyle mogę powiedzieć ze swojej strony. Natomiast pewnie jakieś bliższe ocenianie to już musiałby ktoś inny. To są takie drobne kroczki, ja bym raczej powiedziała, i jako, że jesteśmy ekocentrum, to są to kroczki i przyrodnicze, i takie ekologiczne. I myślę, że w części takiej ekologicznej, gdzie widać było zmiany, to na przykład dość duży projekt Nie marnuj energii w gniewie, gdzie rozmawialiśmy o tym w zasadzie tutaj z wszystkimi uczniami na terenie, wtedy jeszcze tylko do dzieci i młodzieży, jak można oszczędzać energii, jak sprawdzać, ile urządzenia zużywają energii, i to było takie namacalne i sprawdzalne i rzeczywiście w jakiś sposób tam się tutaj nam udało to zrealizować. Inne działanie, na przykład monitoring gniazda bocianiego, dość rozpoznawalne. Tutaj jakby są też różnego rodzaju zalety, bo zaletą jest oczywiście przyrodniczą, że mieszkańcy się zaangażowali, że obserwują to gniazdo, że obserwują, czy są młode, jak tam bociany sobie dają radę, ale też jest druga strona medalu, a mianowicie promocja też miasta, bo okazywało się, że nagle gdzieś z jakiegoś drugiego końca Polski ktoś dzwoni albo nawet i ogląda nas oczywiście z całego świata, bo to jest dostępne na terenie całego świata, więc jest to niewątpliwie też promocja i no myślę, że to też jest zaletą. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, żeby był jeden wielki projekt, który po prostu tak odmienił, ale to chyba też tak się nie dzieje. To właśnie takimi raczej małymi kroczkami staramy się jakby iść do przodu.
A ja dodam, że informacje o wycieczkach i warsztatach można znaleźć na stronie www.helianthus.org. Niezwykłe kobiety z powiatu starogardzkiego, matki, żony i babcie. Aktywizują lokalne społeczności, są motorami rozmaitych działań w swoich gminach i starają się stworzyć pozytywny wizerunek kobiety wsi, aktywnej, łączącej pracę z domem. Zapraszam na spotkanie z członkiniami Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia.
Alina Jeleń, prezes Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia. To jest kronika naszego stowarzyszenia. Tak ją przeglądam z taką dużą dumą, ponieważ rozpoczęliśmy 7. rok działalności. Stowarzyszenie powstało 27 czerwca 2007 roku z inicjatywy Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie i Gminnego Związku Kółek Rolników i Organizacji Rolniczych. Same kwiaty, tak, ale tak, żeby kwiaty rozkwitały, to oczywiście potrzebują dobrego ogrodnika. Także myślę, że na tym naszym dobroogrodnikiem jest właśnie starostwo powiatowe i nie ma tu żadnych politycznych podtekstów. Jednym z naszych atutów myślę to, że jesteśmy zupełnie apolityczne. Kobiety po prostu chcą działać dla innych. Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy, teraz zbieramy składki, to się pewnie skoryguje ta liczba, ale na koniec ubiegłego roku stowarzyszenie liczyło 220 członkiń. Ale w zależności od pomysłów, tak, mamy zarząd 12-osobowy w tej chwili. To są przedstawicielki gmin, największe działaczki, takie liderki wiejskie. I właśnie jeżeli coś tam ustalimy, widzimy, że jest jakaś potrzeba, albo wtedy w zależności od funduszy. I tak na przestrzeni tych 5 lat, takich ciekawszych, znaczy rozpoczęliśmy od projektu Zamieńmy chochle na klawiatury. Bo ja nie ukrywam, że moją ambicją jest pokazać, że kobiety na wsi to nie są gospodynie wiejskie. Są, ale nie tylko. I zaczęliśmy właśnie od takiego projektu, że od komputerów, od nauki komputera. I teraz chcieliśmy zrobić ponownie taki i się okazało, że nie ma chętnych. Czyli jakoś tam ta wiedza, tak myślę...
Czyli już panie posiadły wiedzę.
Tak myślę, że akurat w tym temacie, tak? Czyli na przykład zapotrzebowania na naukę komputerów na pewno nie ma.
Pogotowie nie może, gospodyni pomoże. Chyba taki był też projekt.
Tak, tak. Ten projekt polegał na nauce pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo ważna rzecz i myślę, że fajnie by ją powtórzyć. Nauczyliśmy się właśnie ABC pierwszej pomocy i no takich podstawowych w tym temacie. Jesteśmy też współorganizatorem corocznie powiatowych turniejów w kół gospodyń wiejskich. Mieliśmy też dwa fajne, że tak powiem kolokwialnie, zrywy odnośnie organizacji Krajowego Festiwalu Kabaretów Kół Gospodyń. Super sprawa, ale jednak, żeby koła przyjechały z południa Polski, to są tak wielkie koszty i jeżeli gminy czy powiaty nie pomogą, to po prostu nie stać te koła i one, pomysł umarł śmiercią naturalną. Tak my mieliśmy, dostawaliśmy pieniądze z KSOW-u od nas, z Urzędu Marszałkowskiego i ze starostwa i część mieliśmy z naszych, jakoś tam ze składek, ale jednak i tak nie było nas stać, żeby noclegi opłacić. I tak po prostu super pomysł, bo pokazywaliśmy poprzez kabaret zwyczaje małych ojczyzn. Górale pokazywali, jak na przykład obchodzą Andrzejkę, a jak Kociewie obchodzi, a jak nawet Kaszub. To nawet tuż były różnice.
Po co panie to robią? Bo z jednej strony mówiła pani o tym, żeby właśnie zmienić wizerunek kobiety, że kobieta mieszkająca na wsi to nie tylko gospodyni domowa, ale chyba są jeszcze inne powody. Pokazanie kobiety aktywnej, takiej działającej, kreatywnej.
Ja wie pani co, czasami sama się zastanawiam, czemu ja to robię. A tak poważnie mi się wydaje, że akurat te kobiety, które działają na wsi, to są po prostu takie kobiety, które chcą coś zrobić dla innych. Tak po prostu. Bo sama pani widziała, pani się śmiała, że tu przedszkole jest tak. Ja sama mam troje dzieci, pracuję zawodowo i ciężko mi jest wszystko pogodzić. Następny raz mówię tak, nie napiszę tego projektu, nie napiszę, posiedzę, obejrzę barwy, nawet szczęścia czy tam miłości, nie wiem, naprawdę. Ale nie, mówię, napiszę. Jakoś potem mam pustkę, że jednak mogłam coś zrobić, a może by się udało. I ja myślę, że to wszystkie kobiety takie są.
Ja nazywam się Zofia Ebertowska, jestem z Osiecznej, właściwie mieszkam w Małych Krównach, gmina Osieczna, no ale jako przedstawiciel, tu członek zarządu kwiatów, to reprezentuję całą gminę Osieczna, prawda? Gminę malutką, ale bardzo ciekawą, bardzo sympatyczną, leśną gminę. 12 pań z kół moich z terenu gminy, a kół mamy 4 w gminie Osieczna. W ogóle jest 8 sołectw, a w 4 mamy właśnie koła gospodyń wiejskich. 12 pań należy, jest członkami Kwiatów Kociewia. Panie tę przynależność do tego stowarzyszenia właśnie bardzo sobie cenią, chwalą, bo też biorą udział w czymś innym niż to robimy na co dzień u nas w kołach. Ja na przykład jako członkini Koła Gospodyń Wiejskich pracuję w bibliotece, więc siłą rzeczy ta współpraca z biblioteką też jest. I to panie sobie cenią, bo mamy się gdzie spotykać w miłej, ciepłej atmosferze. Teraz właśnie trwają próby do turnieju, więc jest szalony czas wiosenny. Bardzo ciekawy, bardzo miły, bardzo sympatyczny. Panie różnie, w różnym wieku, z różnym temperamentem, z różnym zapałem do pracy, ale jest fajnie.
A łączy chyba pasja.
Pasja wielka, tak. I chęć robienia, koleżanka powiedziała, czegoś dla innych, ale ja myślę, że też dla siebie. Samo wyjście z domu, czy to na zebranie, spotkanie, czy spotkanie się tylko i wyłącznie przy kawie, już jest czymś, bo trzeba się uczesać, ubrać. Jest ciekawie i to panie sobie cenią. A przy okazji wymiana doświadczeń, a co tam dziś pytrasiłaś, a może masz co nowego? No to wypróbujemy, jest fajnie, jest ciekawie, a poza tym jest co robić.
A to prawda, działań Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia jest coraz więcej, a my w Pulsie Ziemi też mamy co robić. Już po piosence przeniesiemy się do Miradowa, do winnicy pana Marka Wysockiego.
Moje nazwisko Marek Wysocki, jesteśmy w Miradowie, jest to gmina Zblewo w okolicy Starogardu Gdańskiego. Zapraszam w tej chwili do obejrzenia winnicy. Jest to pierwsza winnica, która powstała tutaj na Kociewiu i winnica, która może już w tej chwili szczycić się nagrodami zdobytymi na ogólnopolskim konkursie win. W ubiegłym roku zdobyliśmy za nasze 2 białe wina medal srebrny i medal brązowy. W tej chwili uprawiamy około 500 krzewów winnych. Mamy wina białe i czerwone. W tej chwili mamy 4 odmiany wina białego.
Proszę od razu powiedzieć nazwy. Wiem, że jest Zefir?
Zefir to jest nazwa naszego wina, które zdobyło srebrny medal i Pallado, które zdobyło brązowy medal, ale to są nazwy win, a wina są produkowane z różnych szczepów krzewów winnych. I tak, do Pallado to są 2 szczepy, Aurora i Bianca. A do Zefira jest taki kupasz 4 odmian przerobowych, których bazą jest też Aurora i Bianca, a dodatkowo dochodzi jeszcze Riton i Muskat. To są te składowe na wina białe. Natomiast na wina czerwone mamy w tej chwili 2, a będziemy mieli 3 odmiany. Jest to Rondo, taka dosyć znana polska odmiana, od lat uprawiana i doskonale sprawująca się u nas w Polsce. I odmiana wiszniowej rannej, to jest taka mołdawska odmiana, też doskonale zaaklimatyzowana u nas. I w tym roku wiosną będziemy nasadzać jeszcze wino czerwone Regent.
My mamy dzisiaj taką niebywałą okazję do zobaczenia tej winnicy, to może pójdziemy, pokażemy pan.
To jest ta nasza pierwsza winnica, która powstała w 2006 roku. Tutaj jest w tej chwili 180 krzewów. One w tej chwili są już po tych cięciach wiosennych, jak widać. Nie wygląda to może zbyt efektownie, bo jest tylko taka sucha, prosta gałązka. Ale to jest taka baza, ja to nazywam matka czasami dla naszych winnic, dla rozwoju. Tu są te wszystkie cztery szczepy wina białego, o których mówiłem, i dwa szczepy wina czerwonego, czyli rondo i wiszniowej rannej.
Czy one się różnią tak w wyglądzie na przykład? Bo ja teraz właściwie nie mogłabym rozpoznać.
Nie rozpozna pani niczym. Ja sobie tutaj zawieszam takie dla informacji oznaczenia, żeby te szczepy, które ewentualnie wiosną wycinam i chciałbym z tego zrobić rozsady, żebym wiedział, z której odmiany. Dopiero można zauważyć po okresie kwitnienia, wtedy one się różnią i kwiatostanem, i kształtem liści, i kształtem owoców. No a potem czerwone się wybarwiają gdzieś tak pod koniec sierpnia, początek września. Wtedy to już widać wyraźnie, bo te czerwone odmiany przechodzą w taki intensywną czerwień. Czasami to jest nawet granat taki, z takim lekkim nalotem jakby zamglonym. Z tych tutaj odmian produkujemy też swoje rozsady. Mamy tutaj kilka przygotowanych do rozsadzenia na tą, powiedzmy, drugą część winnicy, którą powiększamy od tego roku.
Jak bardzo?
No, w tej chwili mamy nasadzone 200 sztuk Ritona i będziemy na wiosnę rozsadzać jeszcze 100 sztuk Regenta na wino czerwone. A co dalej? No, czas pokaże. Na pewno będzie jeszcze tego więcej.
Pięknie, ale to oznacza, że jest taki skup? Czy państwo właśnie na swoją tutaj, ponieważ państwo też prowadzą agroturystyczne gospodarstwo, na własną przyjemność picia?
To jest na razie nasza przyjemność. To jest jakaś dodatkowa atrakcja dla gości odwiedzających nasze gospodarstwo agroturystyczne, bo nie ukrywam, żeby wejść z takim winem na rynek. Legislacja jest bardzo skomplikowana i podlegamy przepisom troszkę uproszczonym w stosunku do polmosów, czyli dla takiego małego wytwórcy wina jak ja, spełnienie warunków takich, jak spełnia Polmos, to dla mnie to jest niewyobrażalne i koszty są niesamowite. Dlatego produkujemy to wino tylko i wyłącznie na potrzeby własne, jako atrakcje dla gości.
A jak uprawiać, jak dbać o te winnice?
W tej chwili to jest takie cięcie wiosenne. Wszystkie jednoroczne pędy musiały zostać wycięte. Zostawiamy tylko główny pęd, z którego z oczek wyrosną na wiosnę świeże pędy i one dopiero zawiązują wtedy kwiatostan i z tych kwiatostanów później rozwija się już właściwe grono i z tego uzyskujemy potem już moszcz winny, który poddajemy fermentacji. To jest taka praca wczesnowiosenna. Potem gdzieś tam w okolicach kwietnia pojawią się pierwsze opryski takie zabezpieczające przed chorobami grzybowymi. No niestety tego się nie da uniknąć, musimy to stosować i to stosuje każda winnica, która w Polsce chce jakąś jakość wina utrzymać. No nie ma wyjścia. Jest to chemia, ale bez tego nic by nam nie urosło w tej chwili.
No realia są właśnie takie. Jak to z nawadnianiem?
Winogrona, ja zawsze powtarzam wino, dla mnie to jest krzew winny, wino. Nie jest specjalnie wymagającą rośliną. Jeżeli zachowamy w okresie takiego wstępnego rozwoju sadzonki dobre nawodnienie i krzew jest odpowiednio ukorzeniony, to potem już w późniejszych okresach wzrostu, jeżeli krzew ma już 5, 6, 8 lat, to z nawadnianiem nie ma specjalnego problemu. Jeżeli pora jest bardzo sucha, to wtedy tak, wtedy jest wskazane podlewanie bądź nawadnianie kropelkowe, bądź inny system nawadniania. Winogrono im mniej dostanie wody w późniejszym okresie rozwoju, mając te 8 czy 10 lat nawet, to wypuszcza taki specyficzny system korzeniowy, który idzie bardzo głęboko w głąb ziemi i szuka sobie pokładów wodonośnych. I ono samo reguluje sobie gospodarkę wodną. Oczywiście czasami trzeba to trochę wspomóc, ale nie zawsze.
Jak rozmawialiśmy ostatnio parę miesięcy temu, to pan mówił, że agroturystyka, winnica pana, państwa znajduje się na takim wzgórzu i faktycznie tak jest. I to jest dobre dla winogrona.
To jest bardzo
winogrona.
Dobre. Winogrono potrzebuje praktycznie całego dnia nasłonecznienia. Żeby winogrono urosło nam do zawartości cukru w granicach 20-22%, a taka zawartość cukru jest wymagana, żeby potem uzyskać odpowiednią procentowość alkoholu w winie, to potrzebuje w granicach 1500 godzin słonecznych w cyklu wegetacyjnym. a w naszych warunkach jest to ciężkie do uzyskania. Dlatego winogrona sadzi się głównie na zboczach południowych i południowo-zachodnich. Te zbocza są praktycznie cały dzień nasłonecznione i wtedy mamy możliwość uzyskania takiej zawartości cukru i uzyskania odpowiedniej jakości wina. Wiadomo, im więcej tego słońca, to wino jest... uzyskuje lepszy bukiet, lepszy smak i jego kształt, powiedzmy, jest zupełnie inny od winogrona czy wina już potem, które nie ma tego słońca, jest alkohol podbity cukrem białym, czyli takim zwykłym cukrem, który spożywamy.
Te wina, które pan produkuje, to są, nie wiem, wytrawne, półsłodkie, słodkie, jak
to są, nazwać? To są wina wytrawne. My produkujemy tylko i wyłącznie na razie wina wytrawne. One mieszczą się w kategoriach win wytrawnych z racji tego, że zawartość cukru resztkowego w tym winie nie przekracza 1,5%. W naszym prawie jest dopuszczone do 4% zawartość cukru resztkowego i wtedy wino jest skategoryzowane jako wino wytrawne. My staramy się utrzymywać tą zawartość cukru na poziomie 0,5-1,5%, więc są to w pełni wytrawne wina.
No dobrze, wszystko ładnie, pięknie, ale gdzie te wina się produkuje? Bo widzimy na razie winnice, ale gdzieś musi mieć razie, pan takie na razie, pomieszczenie.
Na razie widzimy winnice i na razie wykorzystujemy nasze tutaj pomieszczenia, powiedzmy takie, które mamy przeznaczone na potrzeby agroturystyki, czyli mamy dodatkową specjalne pomieszczenie, które jest to odpowiednio przygotowane, jest wypłytkowane, jest doprowadzona woda, jest tam sprzęt niezbędny do prowadzenia takich prac, powiedzmy obróbki wina, winogrona już po zbiorze, czyli prasa do wytłaczania soku, czyli podstawowe zestawy takie fermentacyjne i taki sprzęt podstawowy, który jest potrzebny do oczyszczania potem wina, czyli filtracja, butelkowanie, korkowanie. To na razie jest w pomieszczeniach zaadoptowanych, które są przy gospodarstwie agroturystycznym. Ale w tym roku będziemy budowali już taką profesjonalną pracownię winiarską. Mamy już zgłoszony projekt, dostaliśmy już zezwolenie, złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie tej budowy. Też uzyskaliśmy na to zgodę i praktycznie czekamy teraz na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli uzyskamy tą decyzję, podpisujemy umowę i rozpoczynamy budowę. Do końca roku praktycznie powinniśmy mieć wybudowane tą pracownię winiarską i wtedy już te wszystkie operacje, o których mówiłem wcześniej, czyli zbiór winogron, tłoczenie soku, fermentacja, cała obróbka będzie się odbywało w tej już profesjonalnej i profesjonalnie wyposażonej pracowni.
Jeszcze musi pan powiedzieć o ilości produkowanego rocznie tutaj wina.
Z tej pierwszej winnicy, jak ją nazywałem winnicy matki, jesteśmy w stanie wyprodukować 200-250 butelek rocznie, a po pełnym rozwinięciu będziemy w stanie wyprodukować w granicach 700-750, w późniejszym okresie do 1000 butelek rocznie.
Mówi pan, że to jest pierwsza matka, a gdzieś jest druga jeszcze?
Tak, tak. Przejdźmy teraz na tą drugą część pola, bo mamy tutaj w naszym gospodarstwie łącznie 2 hektary pola. Mamy jeszcze takie piękne zbocze na końcu naszego pola. To jest nachylenie południowe. Jest to nachylenie o układzie gdzieś 25-30%, więc jest to bardzo ładny stok południowy, południowo-zachodni, więc typowy na winnicę. Tutaj widzimy z prawej strony, to jest ta młoda winnica, która była posadzona w ubiegłym roku, w maju. W tej chwili tutaj jest 200 sadzonek. Lada moment, jak tylko pogoda pozwoli, gdzieś w kwietniu, może w połowie kwietnia, będziemy dosadzać tutaj jeszcze 100 sztuk Regenta. Więc w tej części winnicy będzie około 300-350 sadzonek. Tu będą tylko dwie odmiany. Będzie Riton na wino białe i Regent na wino czerwone.
Nie mogę się doczekać tego, jak pan powie o smaku tego wina. Słyszałam, że takie też z nutkami owocowymi.
Tak, tak. Wino Pallado to jest wino, które ma taki bardzo ciekawy bukiet. Jest w nim wyczuwalna taka pozorna słodycz z racji tego, że do kuparzu jest dodawany mała ilość wprawdzie, ale jest muskatu. Jest to wino, które ze swojej natury jest winem o bardzo słodkim bukiecie i to daje nam piękny posmak takiej pozornej słodyczy. To wino wytrawne, ale w smaku wyczuwalny jest bukiet taki owocowy z nutą cytrusów, wyczuwalny jest lekki posmak melona, dojrzałej gruszki i to daje taki bardzo przyjemny, słodkawy posmak.
Do winnicy w Miradowie na pewno nieraz jeszcze powrócimy, choćby na degustację wspomnianych win. A teraz czas już się pożegnać. Stefan Kotiuk program zrealizował, Magda Świerczyńska-Dolot przygotowała. Udanej niedzieli Państwu życzymy i zapraszamy na magazyn Kaszubski tuż po wiadomościach Radia Gdańsk.